Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Potrzebę globalizacji solidarnej wskazał papież australijskiej organizacji Global Foundation. We Francji przeprowadzono gruntowne badania tamtejszego katolicyzmu. Okazuje się on bardzo zróżnicowany. Dobiega końca proces beatyfikacyjny siostry Łucji z Fatimy. Witam 14 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ci, którzy przyczyniają się do marginalizowania innych, czy na to pozwalają, sami stają się jak maszyny bez duszy, powiedział Franciszek do członków australijskiej organizacji Global Foundation. Zwrócił też uwagę na wysiłki wielu osób zmierzające do uzdrowienia zła powodowanego przez globalizację. Jako przykład podał matkę Teresę z Kalkuty.
To jest pierwsza postawa, jaka może doprowadzić do globalizacji solidarnej i współpracującej. Konieczne jest przede wszystkim, aby nikt nie był obojętny na rany biednych, ale każdy uczył się współczuć tym, którzy cierpią z powodu prześladowań, samotności, przymusowych przesiedleń czy oddzielenia od swoich rodzin, tym, którzy nie mają opieki medycznej, tym, którzy doznają głodu, zimna czy gorąca.
Con coloro che patiscono la fame, il freddo o il caldo.
Katolicy we Francji to społeczność bardzo zróżnicowana, wynika z badań socjologicznych. Za katolików uważa się 53% Francuzów, ale tylko 5% regularnie chodzi do kościoła. Tym razem autorzy badań nie ograniczyli się do tradycyjnego podziału wierzących na praktykujących i niepraktykujących. Zamiast tego wyłonili 6 profili francuskich katolików. Najliczniejsza wśród nich grupa to katolicy świąteczni i kulturowi. Do kościoła chodzą z okazji wielkich świąt rodzinnych, posyłają dzieci na katechezę. Katolicyzm dla nich to kwestia tożsamości. Głosują na prawicę, są nieufni względem papieża Franciszka i wrogo nastawieni do migrantów. Drugą pod względem wielkości grupą są katolicy sezonowi i braterscy. Do kościoła chodzą tylko wielkie święta, ale angażują się w działalność charytatywną. Są zafascynowani papieżem Franciszkiem i otwarci na migrantów. Wrogo są natomiast nastawieni do wielkich manifestacji w obronie rodziny. Z kolei katolikami najczęściej chodzącymi do kościoła są tak zwani zachowawczy. Stanowią oni 7% katolików zaangażowanych. Regularnie chodzą do kościoła i na pielgrzymki, odmawiają różaniec i adorują Najświętszy Sakrament. Modlą się w rodzinie, dzieci posyłają do szkół katolickich i na skauting. Potępiają soborowe nadużycia, ale nie sobór. Ich wzorce osobowe to Jan Paweł II, Benedykt XVI czy Fabrice Hadzicz. Bronią rodziny i życia, dość krytycznie są nastawieni do papieża Franciszka. Inną ważną grupą są też katolicy soborowi. Stanowią 14% zaangażowanych i również należą do najczęściej praktykujących, choć słabiej niż zachowawczy. W chrześcijańskim przesłaniu najważniejsze jest dla nich miłosierdzie i walka z wykluczeniem. Są wszechobecni w strukturach Kościoła. Angażują się przede wszystkim w działalność charytatywną. Są najsilniej przywiązani do papieża i w większości otwarci na migrantów. Badania francuskich socjologów wyróżniają jeszcze dwie mniejsze grupy francuskich katolików. Są to natchnieni i emancypowani. Każda z nich to 4% katolików zaangażowanych. Z wyników badań zadowolony jest przewodniczący Episkopatu Francji. Tak wielka różnorodność to jego zdaniem bogactwo francuskiego kościoła. Bez niej bylibyśmy sektą, podkreśla arcybiskup Georges Pontier. 13 lutego zakończy się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji dos Santos, która wraz ze swym rodzeństwem była świadkiem objawień Maryi w Fatimie. Tego dnia minie 12. rocznica śmierci portugalskiej karmelitanki. W tym roku mija 100. rocznica objawień w Fatimie. Z tej okazji przewidziana jest tam wizyta papieża Franciszka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
14 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Trwa jubileuszowy rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Zapraszamy na czwartą część medytacji historyczno-duchowych Maryja Królowa Nasza i Królowa Świata księdza profesora Janusza Królikowskiego. Materiał przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Tymi słowami liturgia z uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej niejako podsumowuje, czym jest Jasna Góra w życiu narodu polskiego w ciągu wieków, ściśle związanego z wiarą chrześcijańską, z jej normatywną siłą i inspirującą wymową. Doświadczenie wieków związane z Maryją staje się treścią modlitwy i uwielbienia Boga. Jasna Góra jest miejscem czci Matki Bożej i to czci niezwykłej. Ta niezwykłość czci wyraża się w jej ponad 600-letnim trwaniu, w jej przejrzystości i jednoznaczności, mimo zmieniających się okoliczności historycznych, w jej oddziaływaniu na życie kolejnych pokoleń wierzących. Ta niezwykłość czci obejmuje wymiar indywidualny i osobowy każdego, bo rozpoznajemy się w niej jako poszczególni wierzący oraz ściśle uwzględnia wymiar narodowy, bo przed jasnogórskim obrazem Maryi kształtowała się i nieustannie kształtuje się nasza wspólnotowość i nasza świadomość narodowa. W domu Maryi i wraz z nią stajemy się katolikami i dorastamy jako Polacy. W tym duchu patrzymy na nieustannie przychodzących do Maryi na Jasnej Górze pielgrzymów, którzy przed nią otwierają swoje serca i wylewają swoje dusze. A wszystko naznaczone jest głębokim wołaniem o pomoc w rozmaitych okolicznościach. Jako wierzący nie wstydzimy się tego, ponieważ dobrze wiemy, że nasz byt jest bytem zawdzięczanym. Wszystko jest Bożym darem i Bożą łaską. Dlatego proszenie na modlitwie jest powszednim doświadczeniem naszej wiary. Modlitwa prośby pozostaje podstawową formą modlitwy, w której wyraża się nasza świadomość jako ludzi wierzących, czyli potrzebujących Boga i Jego działania w swoim osobistym życiu i w dziejach narodowych. Ta niezwykła cześć, którą okazujemy wizerunkowi Maryi z Dzieciątkiem Jezus, Dziewiczej Bożej Rodzicielce, ma swoje źródło w niej samej. Na to zwraca uwagę przytoczona na początku modlitwa. Do tej czci pobudza bowiem nas bardzo konkretna pomoc, którą Maryja, Matka Narodu i Matka Każdego, okazywała nam i ciągle okazuje. Dzieje Jasnej Góry są dziejami skutecznego wstawiennictwa, o które ufnie prosili wierzący i które ona stale okazywała. Gest ręki Maryi, którą zwraca ona do Jezusa na jasnogórskim obrazie, jest gestem wstawienniczym. Przypomina, że ona jest przed Bogiem w niebie, aby wstawiać się za tymi, którzy pokornie przez jej wstawiennictwo kierują do Boga swój głos, głos warg i głos serca, wypowiadając w nim to wszystko, czego doświadczają i czego potrzebują. W okazywanym wstawiennictwie Maryja jawi się nam jako bliska matka i jako nasza siostra, a więc ta, która dogłębnie rozumie nasz los, naszą sytuację, nasze niepokoje, nasze dążenia. Przed nią wiemy, że nie można się poddać i zwątpić. Przy niej odzyskujemy zapał w obronie wiary oraz zapał do takiego prowadzenia codziennego życia, aby odpowiadało wyznawanej wierze. Jedna i druga obrona wiary domaga się takiej samej determinacji i takiej samej odwagi. Chodzi o to, by wytrwać. Wśród wołań o pomoc było w ciągu wieków wiele takich, w których wołaliśmy jako naród polski, jako wielki podmiot dziejów, bo nasz naród niejednokrotnie stawał wobec zagrożeń, z którymi można było się zmierzyć tylko i wyłącznie ufając w boskie wsparcie. Mówimy w takim przypadku o cudownych wydarzeniach, czyli takich, które bez współdziałania Bożego nie mogłyby się dokonać. Nasza wiara obejmuje to wielkie przekonanie, że Bóg jest obecny w dziejach ludzkich i w nich działa. Jego rządy przechodzą przez wielkie procesy dziejowe, w których narody wypełniają swoje powołanie i w których zmagają się o spełnienie swojego przeznaczenia. Niech cudowna obrona Jasnej Góry w 1655 roku, wraz z tym oddziaływaniem, które wywołała, będzie w tym momencie tego ilustracją. Za cudowną uznali obronę Jasnej Góry już sami jej uczestnicy, a wkrótce potem uczynił to także król Jan Kazimierz. Takich wydarzeń jest oczywiście bardzo dużo, a głos naocznych świadków jest tego wymownym potwierdzeniem. Dlatego też Maryję słusznie nazywamy naszą obroną i jako taką ją przezywamy w naszej modlitwie. Szczególnie widzimy w niej obrończynię naszej wolności, będącej pierwszym dobrem, którego naród potrzebuje do wypełnienia swego powołania i do urzeczywistnienia swojego losu. Wszystkie te idee, które tutaj zostały syntetycznie zebrane, wyjaśniają, dlaczego w 1717 roku nasi przodkowie postanowili nałożyć na obraz jasnogórski złote korony. Zostały w nie jakby wtopione wszystkie te doświadczenia, które stały się udziałem pielgrzymów jasnogórskich oraz wierzącego narodu, który duchowo zawsze był blisko przy swojej królowej, począwszy od 1382 roku, gdy jej obraz umieszczono na Jasnej Górze. Nie przypadkiem ksiądz Jan Długosz, znakomity polski dziejopis, niecałe 100 lat później pisał o jasnogórskim obrazie, że przedstawia on królową świata i królową naszą. Zbliżając się do 300. rocznicy tego wydarzenia, warto przyjrzeć się temu wszystkiemu, co doprowadziło do koronacji obrazu jasnogórskiego 300 lat temu i temu, co stało się później. Jest to wszystko wielkim doświadczeniem wiary i polskiej kultury, które nadal posiada swoje znaczenie i współtworzy naszą dzisiejszą tożsamość religijną, moralną, narodową, polityczną. Jest to drogocenne dziedzictwo, które domaga się brania go na drogę przez kolejne pokolenia wierzących, pytających się o drogę, którą można by iść w przyszłość. Chcemy więc w kolejnych medytacjach historyczno-duchowych pytać się zarówno o nasze maryjne dzieje związane z Jasną Górą, jak i o wskazania, które z tych dziejów można wyprowadzić na dzisiaj. Gdy przybliżamy się do 300. rocznicy koronacji obrazu jasnogórskiego, warto zatrzymać się na dziejach praktyki koronowania obrazów maryjnych w kościele. Przeozdabianie koronami lub wieńcami obrazów i figur kultowych, zwłaszcza maryjnych, znane było już we wczesnym średniowieczu. Stanowiło szczególną formę okazywania należnej im czci. Zwyczaj ten, nie pomijając inspiracji biblijnej, nawiązywał w pewnej mierze do tradycji antycznej oddawania czci wizerunkom cesarzy rzymskich. Portretom cesarzy oddawano cześć przez różnorakie gesty hołdu, między innymi ozdabiając je wieńcami laurowymi, do których później nawiązywały obrzędy rozwinięte we wschodnim kulcie świętych ikon. W ikonografii chrześcijańskiej przedstawienia Chrystusa w koronie pojawiają się już w pierwszym tysiącleciu. Wraz z teologią królewskości Syna Bożego rozwinęła się także nauka o królewskiej godności Jego Matki. Przywilej koronacji Maryi na Królową Nieba i Ziemi stał się zwłaszcza w późnym średniowieczu przedmiotem refleksji teologicznych, rozważań medytacyjnych, odniesień modlitewnych, w końcu jedną z tajemnic różańcowych, którą często rozważamy. W Kościele Wschodnim i Zachodnim zwyczaj przyozdabiania wizerunków maryjnych koroną lub wieńcem, będący wyrazem hołdu i szczególnej czci, współgrał z wcześnie powstałym w sztuce tematem ikonograficznym Maryi Królowej, ukazywanym w scenach koronacji Najświętszej Maryi Panny. Uzupełniały go często występujące w ikonografii i w późnośredniowiecznych misteriach przedstawienia Maryi jako niewiasty apokaliptycznej, obleczonej w słońce, ozdobionej koroną z 12 gwiazd. Wywodzący się ze średniowiecznej kultury dworskiej zwyczaj wieńczenia na obrazach i figurach głowy Matki Bożej diademem, od czasu baroku przetrwał w kulturze ludowej w formie zdobienia wizerunków maryjnych wiankami z kwiatów. W ikonografii maryjnej pojawiły się przedstawienia Matki Bożej w wieńcach z róż, nawiązujące do upowszechniającej się modlitwy różańcowej i maryjnych koronek. Motyw wieńca lub korony w powiązaniu z osobą Maryi spotkać można w literaturze dewocyjnej. Obok pobożnego zwyczaju ozdabiania wizerunków maryjnych wieńcami lub koronami pojawiła się z czasem praktyka ofiarowania korony jako daru wotywnego. Jednym z najstarszych tego rodzaju wotów był złoty diadem, dar papieża Grzegorza III, przeznaczony w 732 roku dla obrazu Matki Bożej w oratorium świętego Piotra w Rzymie. W 1407 roku królowa szwedzka Małgorzata ofiarowała obrazowi Matki Bożej w klasztorze Norbertanów Berglum złoty, wysadzany kosztownymi kamieniami diadem, którym przyozdabiano go w święta maryjne. Z późnego średniowiecza znane są m.in. korony wotywne, ofiarowane wizerunkom maryjnym w Akwizgranie, Telgte, Lubece, także w Częstochowie. Niekiedy obrazy maryjne ozdabiano diademami w szczególnych okolicznościach. Na przykład papież Grzegorz IV, którego pontyfikat przypada w latach 827-844, na zakończenie długotrwałego sporu obrazoburczego ofiarował srebrne korony wizerunkowi Matki Bożej w kościele świętego Kaliksta w Rzymie. Na początku XVI wieku mieszkańcy Recanti w czasie morowego powietrza ofiarowali koronę figurze Matki Bożej w pobliskim sanktuarium w Loreto. Od połowy XIV wieku zakon sług Najświętszej Maryi Panny miał zwyczaj w Wielką Sobotę koronować liczne obrazy Maryi we Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Szczególne zasługi na tym polu należy przypisać włoskiemu kapucynowi, ojcu Hieronimowi Paolucci de Comboli z Forli. Podczas prowadzonych misji ludowych wprowadził jako stały zwyczaj koronowanie obrazów maryjnych. Na kazaniach apelował do wiernych o zbieranie złota, srebra, drogich kamieni na diademy. W okresie po Soborze Trydenckim na przełomie XVI i XVII wieku prywatne akty czci zostały zastąpione praktyką koronacji na prawie diecezjalnym. Reformacja, jak wiadomo, odnowiła dyskusję na temat kultu obrazów, a więc i postaw teologicznych, które uzasadniały zwyczaj ich koronacji jako aktu najwyższego hołdu oddawanego Maryi. W 1595 roku miała miejsce jedna z pierwszych koronacji na prawie diecezjalnym w Kremonie, 5 lat później w Parmie, w 1619 roku w Aula Regia w Comacchio, w 1620 roku w Orpa. W przypadku obrazów szczególnie czczonych w kościele zaczęto podejmować starania o zgodę na koronację papieską. Po raz pierwszy dokonał jej na początku XVII wieku papież Klemens VIII, ozdabiając diademami jeden z najstarszych obrazów maryjnych czczonych w Rzymie, w Bazylice Matki Bożej Większej, ikonę Salus Populi Romani.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.